Katecheza w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cykl Kateches na antenie Radia Maryja głosi ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. Ksiądz biskup już jest z nami w studiu. Szczęść Boże, księże biskupie.
Szczęść Boże ojcu Piotrowi, szczęść Boże naszym radiosłuchaczom.
I jak zawsze na początku prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego.
Jak deszcz ożyw dziś suchą ziemię naszych serc. Przyjdź jak deszcz na spragniony świat. Dotknij nas tak jak wiatr. Rozpędź smutek, otrzyj łzy. Zabierz tam, gdzie się w radość zmienia strach.
Coraz bliżej, księże biskupie, drodzy państwo, jesteśmy tego wydarzenia, na które oczekiwaliśmy tak długo. Beatyfikacja prymasa tysiąclecia, przed nami kolejne spotkanie, kolejne katecheza. Bardzo proszę, księże biskupie.
Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogę być razem z państwem tu w Radio Maryja i także i swoje serce przygotowywać na to bardzo ważne wydarzenie w historii naszego narodu. Myślę, że bardzo też potrzebne, aby ukazać na pewne światełka na czasy, w których żyjemy. Moi drodzy, dzisiaj chcemy przywołać już prymasa, którego najstarsi pewnie mieszkańcy naszej ojczyzny, albo ci, którzy śledzili jego życie gdzieś w świecie, już pamiętają. Długie życie prymasa powoli dobiegało końca. Kończył 75 lat i oddał się do dyspozycji papieża zgodnie z zasadami prawa kanonicznego. Papieżem był jeszcze Paweł VI. Ale papież przedłużył posługę dobremu pasterzowi. Naród się cieszył. Nawet premier z tej okazji złożył gratulacje prymasowi i przyniósł kosz kwiatów, a w nim aż 75 pięknych, dorodnych kwiatów. Miało zaznaczyć, że i w jakimś sensie rząd uznaje to, że prymas powoluteńku stawał się takim ojcem narodu, mężem stanu. Tłumy garną się, by słuchać prymasa, a on mówił: pragnę kochać was, najmilsze dzieci, miłością Bożą, nadprzyrodzoną i być Bożym pasterzem, jak tylko człowiek może się na to zdobyć i jak go na to stać. I choćbyście chcieli, nie odejdę. I nie odszedł. Moi drodzy, on nawiązywał do tego, że nawet gdyby papież przyjął jego rezygnację, to on tak by chciał jednoznacznie zawsze być pośród swojego ludu. Pozostanie na zawsze w pamięci narodu jako prymas tysiąclecia i myślę już wkrótce błogosławiony i święty. Sam kiedyś pokornie wyznawał, że będąc niegodnym następcą na stolicy prymasowskiej, nas nie swoje, ale Boże dzieło prowadzi. Boże plany wypełniał i był wykonawcą duchowego testamentu swego poprzednika, który powiązał przyszłość narodu z Matką Zbawiciela. I mógł to dzieło prowadzić, bowiem Boże miłosierdzie objawiało się w jego życiu tak, i także i w tym, że Bóg otoczył go gromadką ludzi gorąco miłujących Chrystusa i Jego Matkę. Przywołam słowa prymasa. Tak uczył, mówił. Ja tylko korzystam z ich gorących serc. Uważnie słucham, rozważam, oceniam i cokolwiek mi doradzą, wykonuję. Posłuszeństwo moje jest nagrodzone wielkimi dziełami i łaskami, których Bóg udzielił. Może dlatego tak skuteczna była męka Chrystusa, że przyszedł na ziemię czynić nie swoją wolę, ale tego, który go posłał, Ojca. Przypomnijmy, to wąsko grono, o którym mówi prymas, na pewno tworzyły Maria Okońska i jej wspólnota, której przewodziła, arcybiskup Baraniak, a nieco później kardynał Wojtyła. Można powiedzieć, że z wyborem na papieża ta godzina chwały zajaśniała najbardziej, a widocznym znakiem był rok 1979, kiedy Jan Paweł przybył do ojczyzny. I jak pamiętamy, zaczęły się dziać wielkie rzeczy, których nikt nie przewidział. Zesłanie Ducha Świętego dało nowy impuls do ukazania raz jeszcze nieprzemijalności mocy Ewangelii. Znowuż powtórzmy raz jeszcze, kojarzy nam się ta analogia. Pierwszy początek chrześcijaństwa, święty Wojciech i biskup Stanisław, a teraz w drugim tysiącleciu prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński i święty Jan Paweł II. Góra Tabor oraz Kalwaria, zakończona zmartwychwstaniem ojczyzny, zaczęły się powolutynku stawać doświadczeniem narodu i Kościoła w Polsce. Coś się działo, czuliśmy, że zaczynają zachodzić wielkie przemiany w naszej ojczyźnie, a także i w Kościele. Prymas mógł powiedzieć owe słynne: teraz już mogę odejść. Na pamięć przychodzą słowa, które wypowiedział na początku lat 60. Na Jasnej Górze. Wszystko mija, pozostaje Kościół i święta ojczyzna, a dla nich warto umrzeć nawet nago, nawet z głodu i ze zmęczenia. Ale dla nich, dla świętej matki chrześcijańskiej ojczyzny i dla Kościoła, tylko dla nich. Przywołajmy jeszcze jedną wypowiedź prymasa. Wielki to dar Boży, czas, którego Bóg dał mi tyle, blisko 80 lat. Nie mogę prosić o powrót do zdrowia, do sił, dlatego że na stolicy biskupów warszawskich i gnieźnieńskich przebywam blisko 33 lata. To jest duży szmat czasu. Z wielu względów zasługuje on na jakąś decyzję ze strony Chrystusa, który ustanawia pasterzy i ich odwołuje. Dyspozycyjność i pokora wielkiego człowieka. Kochani, ostatnie lata życia po ludzku, można by tak powiedzieć, były latami chwały, jakby na tę godzinę przyszedł na świat. Jednak, jak w życiu Chrystusa, tak i w życiu prymasa, jego wiernego sługi, godzina chwały wpisana była w tajemnicę umierania na krzyżu. Jeszcze wielkich cierpień dozna, one go czekały. Moi drodzy, przerwijmy w tym momencie to spotkanie z prymasem w historii jego życia i powiązanej tak bardzo mocno już tą najnowszą historią, którą starsi już pamiętają. I powróćmy na moment do Ewangelii jeszcze, aby w jej świetle zobaczyć, ujrzeć jeszcze bardziej tę tajemnicę świętości tego wielkiego człowieka. Wiemy o tym, że prymas nieustannie był zasłuchany w Boże Słowo. I jak przypomnieliśmy sobie, ono docierało także i z tego, że umiał odczytywać znaki czasu i słuchać ludzi. W Ewangelii świętego Jana mamy takie króciuteńki zapis. Rano znowuż przybył Jezus na teren świątyni i cały lud zaczął zbierać się przy nim. On usiadł i uczyć ich. Myślę, że wszyscy mamy to samo pragnienie. Słuchania Jezusa, aby uczyć się od Niego, bo wiemy, że każda wypowiedź Pana godna wiary. Ona uczy dzieci mądrości. Nakazy prawa Pańskiego pokazują prostą drogę, napełniają serca radością. Jego wyroki zgodne z prawdą, wszystkie razem oparte na sprawiedliwości, godne pożądania bardziej niż złoto lub kamień szlachetny. Ogromny, słodszy od miodu, od całego plastra. Dlatego Twój sługa zachowuje je, a w przestrzeganiu jest wielka nagroda. Kto jednak ma świadomość swych uchybień? Dlatego oczyś mnie z moich uchybień. To był dłuższy fragment psalmu 19. Nie może też więc dziwić prośba zapisana w psalmie 85. Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie i daj nam swoje ocalenie. Chcę słuchać tego, co mówi Pan Bóg, a On pragnie zapowiedzieć pokój swojemu ludowi, poświęconym sobie i tym, którzy swe serce zwracają ku Niemu. Moi drodzy, gdy nam się nieraz wydaje, że Bóg milczy, a może być tak nawet i po spowiedzi, to trzeba przyjąć, że już Bóg coś powiedział, powiedział bardzo ważne rzeczy, powiedział to, co ma w danej chwili nam do powiedzenia, a teraz tylko pragnie jednego, byśmy raz jeszcze uważniej wsłuchali się to, co może nas dotknęło. Żyjemy w zalewie słów, a na dodatek zmieniamy też znaczenie słów. Jeszcze raz więc przypomnijmy, to była też i moc prymasa. On jest to Słowo Boże słuchał i umiał je przekazywać innym. Słowo Boże jest wieczne i niezmienne. Aby właściwie je usłyszeć, należy pragnąć swoje istnienie całkowicie, ze wszystkim zawierzyć Panu Bogu. Tak żaden z was nie może być moim uczniem, jeśli się nie wyrzeknie wszystkiego, co jest jego. To w Ewangelii Łukasza znowuż, a wzorem słuchania Pana jest dla nas Maryja. Całkowicie otwarta na Słowo, stała się Jego Matką, Matką Chrystusa. Ono ją przeniknęło całkowicie. Stało się źródłem pokoju i łaski dla całego świata. Także wielki prymas tysiąclecia, o którym arcybiskup Józef Michalik napisał, że Kościół i Polska zawdzięczają więcej niż zwykliśmy o tym mówić, swoją mądrość życiową czerpał w szkole Maryi. Zasłuchany w tym, co mówi jej syn, czyni wszystko, co usłyszał. Jakże analogia znowuż. Kochani, te słowa płyną na falach eteru, w którym patronuje Matka Słowa, Maryja. Myślę, że też chcemy dzisiaj w tym kontekście przygotowania do beatyfikacji odkryć tę prawdę, że tajemnica Maryi jest znowuż bardzo i to bardzo głęboko obecna w historii, dziejach naszej ojczyzny, Kościoła, także i w czasach współczesnych. Moi drodzy, żeby to Boże moc Bożego Słowa odkryć właśnie w kontekście przygotowania do beatyfikacji, zagnijmy do Ewangelii świętego Jana, przywołując tą bardzo znaną scenę z kobietą cudzołożną. To jest Ewangelia, rozdział 8. Wtedy uczeni i faryzeusze przyprowadzili jakąś kobietę przypłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku i powiedzieli mu: Nauczycielu, ta kobieta została przyłapana na cudzołóstwie. Faryzeusze, moi drodzy, zatrzymali uwagę w swoim postępowaniu nie na kobiecie, tylko na przepisie. W ich zainteresowaniu nie była osoba, lecz sprawa. Człowiek był po prostu rzeczą, przedmiotem tej sprawy. Nawet nie podjęli większego wysiłku, większej uwagi w zrozumieniu tego, co się naprawdę wydarzyło i dlaczego to się wydarzyło. Stać ich było jedynie na potępienie. W prawie Mojżesz kazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to dla poddania go próbie, by móc go oskarżyć. Kochani, zobaczcie, okazali się jeszcze bardziej nikczemni. Złapali niewiastę, by nie tylko ją zabić, ale użyć ją jako pułapkę na Jezusa i zabić także Jezusa. Za jednym strzałem miały zginąć dwie osoby. Niewiastę potraktowano instrumentalnie. Jezus wiedział, że nie chodzi im o żadną sprawiedliwość, dlatego milczał. Na to Jezus, pochyliwszy się, rysował palcem po ziemi. Gdy nie przestawali go pytać, wyprostował się i rzekł im: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu pochyliwszy się, rysował po ziemi. Użył swojego palca, moi drodzy, nie po to, by oskarżyć, lecz aby pisać na piasku. Nie jest to szkodliwe. Słowa pisane na piasku natychmiast znikają. Gestem tym nie tylko Jezus chce przekazać prawdę, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i musimy poznać prawdę, że żyjemy tylko Bożemu przebaczeniu. To jest najistotniejsze. Bez dostrzeżenia tej prawdy i przyjęcia owej przebaczającej obecności Jezusa, przebaczającej nasze grzechy, tylko potrafimy się wzajemnie oskarżać i zabijać, poczynając od Kaina i Abla. Gdy oni to usłyszeli, zaczęli jeden po drugim odchodzić, zaczynając od starszych. Został sam i ta kobieta stojąca po środku. Jezus wyprostował się i zapytał ją: kobieto, gdzie są? Żaden nie wydał na ciebie wyroku. Odpowiedziała: żaden, panie. Jezus rzekł: ja na ciebie wyroku nie wydaję, idź, a odtąd już nie grzesz. Musiała to być wstrząsająca chwila dla owej niewiasty. Skazana na śmierć, bliska wykonania wyroku, świadoma popełnionego grzechu, zostaje uratowana. Ta kobieta nikogo nie obchodziła. Stała w bramie śmierci, o nią walczył tylko Jezus. Znalazła w życiu kogoś, kto zaakceptował ją, jaką była, kto widział w niej człowieka, a nie sprawę, kto wierzył w nią, w jej stopniowe nawrócenie. Moi drodzy, w tym znaczeniu Jezus jest dostępny dla każdego człowieka. On nas zna, widzi i słucha. Choć była cisza, oskarżyciele odchodzili, kobieta stała milcząca. W tej ciszy, gdy zostali sami, zrodziły się słowa Jezusa: nikt cię nie potępił. Padła też odpowiedź: nikt, panie. Kto nie umie zrozumieć milczenia przyjaciela, nigdy nie zrozumie jego słów, tego, co naprawdę mówi. Wiemy, że słuchanie jest o wiele trudniejsze od mówienia i patrzenia. To naturalne, bo gdy mówię lub patrzę, jestem niejako w centrum uwagi. Kiedy zaś słucham, w centrum uwagi znajduje się osoba, która mówi. I jest to dla mnie wezwanie do wysiłku porzucenia siebie, zamierania, a dłuższy czas potrafi przemienić się w heroizm. Jezus wyniszczył, opróżnił z siebie całkowicie w ludzkiej naturze, skupił się nie na sobie, lecz na Ojcu i każdym człowieku dał się prowadzić duchowi. Z tej tajemnicy słuchania wybrzmiało słowo: i ja na ciebie wyroku nie wydaję, idź, a odtąd już nie grzesz. Powiedział to nie raniąc, ani nie ganiąc. Z całą delikatnością objawiła się prawda o miłości, o tym, kim jest człowiek i kim jest Bóg i dlaczego każdy z nas potrzebuje spotkać Jezusa w swoim życiu. Przywołajmy raz jeszcze postać prymasa, dzisiaj przypomnianą na początku tej katechezy. On potrafił słuchać. Ze słuchania rodziły się także te słowa, których on bardzo się upodabniał do Chrystusa. Nikogo nie potępiał. Wręcz przeciwnie, uniżał samego siebie, tak jak Chrystus, tak go wiernie naśladował, że był tylko w sprawach swojego Ojca i w sprawach drugiego człowieka na ziemi. Tylko Jezus pomógł niewieście zobaczyć grzech i podnieść się z niego, nie dlatego, że postraszył albo przeraził, ale przyjął i zaakceptował. Więcej, pokazał, że walczył także o jej oskarżycieli. Niewiasta narodziła się na nowo z Chrystusem, ale nie wiemy, czy cokolwiek zmieniło się w życiu faryzeuszy. Czy po spotkaniu z Jezusem inaczej spoglądali już na siebie, na tym, kim naprawdę są, i inaczej spoglądać potrafili też na drugiego człowieka? Czy odnieśli do siebie słowa proroka: nie chciejcie pamiętać o pierwszych wydarzeniach, ani rozważać dziejów pradawnych, oto ja czynię nowe, i ono już wschodzi, wy poznacie je, poprowadzę drogą przez pustkowie i rzeki, przez obszary bezwodne. To prorok Izajasz. Słowa spełniane w Jezusie, a bardzo dotykane właśnie chociażby w tej scenie. Jezus przynosi nową przyszłość. Znam twoje czyny, oto udostępniłem ci drzwi otwarte, których nikt zamknąć nie może. Bo małe masz znaczenie, a zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mego imienia. To Jan w Apokalipsie. Moi kochani, celem życia człowieka nie jest doskonałość moralna. Boża moc i chwała, jak czytamy w Biblii, objawia się na wybranych przez Boga miejscach i ludzi. Tak Synaj stał się górą świętą, a Mojżesz przyjacielem Boga. Można by tak też przez analogię powiedzieć, takim wybranym człowiekiem był dla nas takim Mojżeszem, który przeprowadza nas, zwłaszcza przez milenium prymas tysiąclecia. Wybrał także sobie świętą górę, a wybrał także swojego przyjaciela. Bóg był obecny w życiu Mojżesza i w życiu prymasa, ale też Bóg był obecny w życiu Mojżesza i prymasa, zanim oni to odkryli. I moi kochani, to trzeba także i tę prawdę odnieść do siebie. Świętość znaczy zawsze otwartość na żywą obecność Pana Boga. I oczywiście nadal to wszystko uważam za stratę z powodu nadrzędnej wartości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego w tym wszystkim przyjąłem stratę i uważam to za śmieci, byleby tylko Chrystusa pozyskać i znaleźć się w Nim, nie trzymając się swojej sprawiedliwości, tej według prawa, lecz sprawiedliwości wynikającej z wiary w Chrystusa, tej od Boga, opartej na wierze. To jest list do Filipian. Taką wizję doskonałości ma święty Paweł. Być z Chrystusem i na Nim, a nie na sobie budować. Wiara, kochani, to rzeczywiście odwaga przyjęcia prawdy, którą Bóg objawił w całej pełni w człowieczeństwie Chrystusa, że mnie teraz i w każdej innej chwili przyjmuje, akceptuje, kim jestem, nie oskarża, tylko wybacza. Ale uwaga, pomagać chce w nawracaniu. Nowy początek jest zawsze możliwy. Pewność wiary, którą opieramy i osiągamy przez Jezusa, na Jezusa, na Jego osobie, to dla nas dzisiaj wezwanie. Doskonałość chrześcijańska musi więc być oparta na Nim, na Jezusie, a nie na lotnych i zmiennych ideach wymyślonych, urojonych i przez to niemożliwych do osiągnięcia. Nie można rozumieć radosnej nowiny zapisanej w Ewangelii jako ideologii czy mądrej nauki. Radosna nowina, tyle razy to słyszymy, jest osobą. To Jezus Chrystus, a doskonałość znaczy iść za Nim, akceptując Jego przyjaźń opisaną w krzyżu. Droga z Nim jest charakterystyczna, bo bez napięć i oskarżeń z bliźnich, także poczucia winy, któremu towarzyszy pokusa, nie akceptuj siebie. On daje poczucie wyzwolenia i radości, nawet gdy towarzyszą krzyże, bo daje pewność, że wszystko się dzieje w obecności Boga, nic nie wymyka się z Jego opatrzności, a gwarantem jest Jezus i Jego Duch, który oświeca i umacnia. Moi drodzy, a więc ideałem nie jest perfekcjonizm, który chcemy osiągnąć, lecz przyjaźń z Jezusem. Skupiamy uwagę na osobie, a nie na ideałach przez siebie wymarzonych albo przez innych podsuniętych, ani jak faryzeusze na określonych przez siebie zasadach wypełniania praw. Nie musimy używać maski zakrywającej niedoskonałość, błędy albo udawać cnoty, których nie mamy, jak aktor na scenie. Jedynym kryterium staje się moja szczerość w relacji z Chrystusem. To przynosi pokój serca, ukojenie duszy. Idąc za Chrystusem, niczego nie musimy się domagać, ani o nic zabiegać. Taki jest biblijny sens doskonałości. Kochani, Jezusowa dobra nowina nie jest głoszeniem teorii, więc lecz objawieniem w słowie osoby. Popatrzcie, kobieta mogła odejść, bo spotkała osobę Jezusa, który już nie zapomni. Wydarzenie, które miało miejsce, przejdzie do historii, ale pozostanie to, czego doświadczyła, co na stałe wryło się w jej duszy. Była na pozycji straconej, jedną nogą w śmierci, ale spotkała kogoś, kto jej nie pozwolił umrzeć pomimo grzechu. Przyjął ją z jej przeszłością, ale otworzył na nowe życie, które rozpoczęła. Ona już zawsze będzie i za Jezusem. Moi kochani, to na pewno było jakieś wielkie, przeogromne, mistyczne doświadczenie samego prymasa, który umiał tak spoglądać na każdego człowieka jak Jezus w tej scenie i na oskarżycieli, i na kobietę. Jakże nam potrzebne i w naszych czasach. I może na koniec, żeby odkryć, że te słowa, które dzisiaj wypowiadamy i próbujemy sobie przybliżyć bogactwo duchowe księdza prymasa, przytoczymy takie wydarzenie, które miało miejsce dużo, dużo wcześniej, a które jest kapitalną analogią do tego, co dzisiejszej scenie ewangelicznej sobie przywołaliśmy. Przychodzą po prostu na myśl spotkania prymasa z panią Julią Brystygier, Żydówką z pochodzenia, doktor filozofii z Lwowa, aktywną działaczką partii komunistycznej, dyrektorem 5. Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa. A wszystko zaczęło się od chwili aresztowania Marii Okońskiej i rozmowy, po której Maria wyszła wkrótce na wolność. To było w roku 1949, dokładnie Wielki Piątek, rozmawiał prymas z panią Julią. Zapytany potem o przebieg rozmowy, prymas stwierdził: ona ma wiele istnień ludzkich na sumieniu, módlcie się za nią. Wiele lat po spotkaniu, tak mówią niektórzy świadkowie jej życia, miała przeżyć konwersję i przyjąć chrzest i to, uwaga, paradoks, ale jaki znak naszych czasów, za sprawą lasek. Bo podczas pobytu w szpitalu u końca życia miała się zaprzyjaźnić z siostrą Bonifacją Goldman. Bywała w laskach. Podobno przekazywała pieniądze na utrzymanie dzieci. Zmarła w 1975 roku, a więc w latach, kiedy już też i prymas miał odchodzić ze swojego na emeryturę, jak słyszeliśmy na początku naszej katechezy, bo złożył już rezygnację. Pod koniec życia miała przystępować codziennie do Komunii Świętej. Moi kochani, zobaczcie, jakie to perełki w życiu prymasa, ale także myślę, że mogą się wydarzyć w życiu każdego z nas. Jeżeli na dobre, tak na serio, przypatrzymy się tej bogatej duchowości prymasa tysiąclecia i tej całej tajemnicy jego życia w latach, w których żył i prowadził Kościół, a myślę, że przez analogię tak można powiedzieć, nasze czasy równie zagmatwane jak tamte. Bóg zapłać za uwagę.
Bóg zapłać. Dziękujemy, księże biskupie. Kolejna katecheza przed beatyfikacją prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Katechezę wygłosił ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy naszej toruńskiej diecezji. Bardzo gorąco Państwa zapraszam do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia rozmów po katechezie. Zwracamy uwagę na nasze duchowe, wewnętrzne przygotowanie. Księdzu biskupowi dziękujemy za ten zasiew dzisiejszego słowa. Bardzo prosimy, aby w naszych telefonach odnosić się do tych treści, które podejmujemy w naszych spotkaniach i w naszych katechezach, aby skoncentrować również i nasze siły duchowe i właściwie je ukierunkować na przygotowanie naszego serca i nas samych do przeżywania uroczystości beatyfikacyjnych prymasa tysiąclecia. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie, dwa numery telefonów: 536 600 100 i drugi numer telefonu 536 600 200, dwa numery dla zagranicy: 56 655 23 33 i drugi 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Witam serdecznie, mówi Lucyna z Płocka. Bardzo serdecznie pozdrawiam ekscelencję, ojca prowadzącego i wszystkich radiosłuchaczy. Ekscelencjo, czuję, że jesteśmy już o wiele lepiej przygotowani dzięki nauce do beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego. Jak to dobrze, że przekaz Słowa Bożego, Słowo Boże ma taką moc, taką siłę, że chciałoby się powiedzieć że tam, gdzie jest Słowo, gdzie jest otwarcie na Słowo Boże, to nawet śmierć nie jest w stanie zamknąć nam drogi ku najwyższym sprawom. Chciałabym podzielić się ze wszystkimi doświadczeniem nauki mistrz uczeń. Jak wiemy, sługa Boży prymas Wyszyński został wyświęcony przez również sługę Bożego biskupa Wojciecha Owczarka, biskupa włocławskiego, który sam był również chory i wyświęcając prymasa, jak świetną miał intuicję, jak doskonale został natchniony, jak bardzo przysłużył się Kościołowi, Polsce, wyświęcając chorego przecież i bardzo słabego, słabo zapowiadającego się jakby młodego księdza. Mówię o tym ze szczególną emocją i ponieważ sługa Boży biskup Owczarek urodził się w moich okolicznych rodzinnych stronach w Łęgu Balińskim pod Unijowem. I nawet miałam zaszczyt i przyjemność znać potomków z rodziny biskupa Owczarka. Chodziłam nawet do szkoły z daleką kuzynką biskupa. Jest mi bardzo bliska wspólnota, którą sługa Boży biskup Owczarek założył we Włocławku, sióstr wspólnej pracy. Może siostry słyszą, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pomyślałam sobie, że kiedy ekscelencja ksiądz biskup mówił nam, przytaczał nam Słowo Boże, przytaczał fragmenty Ewangelii, szczególnie ten fragment o spotkaniu kobiety cudzołożnej z Chrystusem jest mi też bardzo bliski. No jako kobieta, jako słaby, grzeszny człowiek też odbieram ją szczególnie emocjonalnie. I chcę powiedzieć jeszcze, że dziękuję, szczególnie dziękuję właśnie w imieniu kobiet dzisiaj. Jestem babcią, jestem matką, jestem żoną, zmagam się w swojej codzienności z najróżniejszymi problemami. Jest raz dobrze, raz gorzej. Mam bardzo dobrego męża. I cudowne wnuki. O dzieciach nie będę za dużo mówić.
Tak, już ostatnie zdanie, pani Lucyno, tak, bardzo proszę. Tak. Bo
ja bardzo serdecznie dziękuję i chcę powiedzieć, że spotkanie mistrz uczeń, nauczyciel, którym najlepszy nasz nauczyciel Jezus Chrystus, jego uczniowie i jego uczennice dziś na ręce kapłanów Kościoła składamy podziękowanie za przekaz, za słowny przekaz, za naukę, za postawę, która przecież wpływa tak bardzo na życie nasze codzienne, tak. Bo często wspominałem nauczycieli. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, czcicieli.
Dziękujemy.
Słowa Bożego.
Pani Lucyno, dziękujemy. Treści już bardzo wiele pozdrawiamy, także bardzo serdecznie, bardzo proszę, księże biskupie.
Cieszyć się należy, że umiemy odkrywać te powiązania, prawda, że żyjąc w tajemnicy Kościoła, rzeczywiście tworzymy to jedno ciało Chrystusa zmartwychwstałego i ta Boża mądrość, Boża miłość jest, po prostu nią się dzielimy. I tak jak pani słusznie zauważyła, trzeba było biskupa Owczarka, żeby był potem wyświęcony prymas. Prymas święcił także innych kapłanów i mogłem tak teraz ciągnąć, bo to się przewijało, chociażby jak ksiądz Popiełuszko, prawda, który też był uczniem swojego mistrza.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, mówi Kasia z Anglii.
Witamy pani Katarzyno.
Tak, postać ojca kardynała Szyńskiego jest mi tylko znana raczej z filmów i z telewizji, dlatego że jestem z tego pokolenia, gdzie jeszcze byłam małym dzieckiem, kiedy kardynał Wyszyński działał w naszym kościele. Ale no, oglądałam kilka filmów, głównie tak złączonych z tą rolą też, jaką odebrał w życiu Jana Pawła II, ale też i politycznie w tych czasach, kiedy było bardzo trudno. Mój ojciec był działaczem Solidarności, także bardziej tam, my jesteśmy z okolic Warszawy, także tata jeździł na wszystkie spotkania księdza Jerzego Popiełuszki, także na pewno, no, tata świętej pamięci już, także teraz na pewno jakby żył, to bym bardziej się zapytała o jakiś osobisty kontakt, czy nawet z tego, znaczy zapytałabym się na przykład, kiedy był, na przykład, no, kiedy sam osobiście mógł wysłuchać homilii czy wypowiedzi kardynała. No, tata już nie żyje, także mi tego wszystkiego nie powie. Ale z tej katechezy, bardzo dziękuję za tą katechezę, bo nawet mnie zachęciła do tego, żebym książkę jakąś kupiła i może jakaś podpowiedź na końcu, jak już skończę mówić, jakaś podpowiedź po prostu jakiejś książki, głównie właśnie z wypowiedziami Wyszyńskiego, z homiliami, bo no tutaj z tej katechezy po prostu to, co było przeczytane, to jest no niesamowite dla ducha. To jest po prostu niemalże jakby się czytało Świętego Krzyża albo Świętej Teresy, doktorów Kościoła. To znaczy, z tej wypowiedzi jeszcze chciałam powiedzieć, że ojca, znaczy kardynała, bardzo mnie tak poruszyła pokora. Też wspomnienie właśnie o pokorze. No to jest niesamowite, bo to jest właśnie jedyna droga no, działania tutaj na tej ziemi, bo pokora właściwie jest... To jest takie trudne, to jest, ta pokora jest trudna, bo to jest taka, no, no musi być tylko z Ducha Świętego, no bo po ludzku to my tej pokory raczej, no tak ciężko nam, prawda, jesteśmy buntownikami, chcielibyśmy po swojemu, a właśnie no tutaj ta postawa Ducha Świętego, i właśnie tam mnie to tak uderzyło po prostu ta wypowiedź kardynała Wyszyńskiego. No na pewno jeszcze sobie przestudiuję więcej jego wypowiedzi. No to wszystko.
Dzięki pani Katarzyno. Pozdrawiamy bardzo gorąco naszych także słuchaczy w Anglii. Młode pokolenie to piękne, księże biskupie, które zaczyna się interesować także prymasem tysiąclecia. Bardzo proszę, księże biskupie.
Sztafeta życia. Pani miała fajnego tatę. To trzeba mu pogratulować. W czasach, kiedy właśnie nieraz tych ojców nam brakuje, a pani ma dobry wzorzec. Tam pani mówiła o tym, żeby chciała poczytać. Myślę, że Google są teraz tak wspaniałym takim miejscem, gdzie można sobie to odnaleźć, te książki, te publikacje, a ich jest bardzo dużo. Mogą to być albo życiorysy, albo opracowania, na przykład w takiego naszego wielkiego profesora Kiasa, który napisał kilka książek o Wyszyńskim, albo też zadzwonić czy skontaktować się z paniami z Instytutu w Częstochowie. Tam jest bardzo wiele źródłowych książek, tak jak pani mówi o cytatach, tematycznie poukładanych wypowiedzi prymasa, na przykład o kobietach, o rolnictwie, albo kazania świętokrzyskie, no takie tam różne. To czy to Solidarności, przemówienia, albo w ogóle to zapiski wszystkie, które duże to miska IPN wydaje teraz. Ale na pewno te też do Anglii trafić może.
Jeden taki rys charakterystyczny, który myślę bardzo mocno dotknął panią Katarzynę z Anglii, księże biskupie, to pokora prymasa tysiąclecia.
Tak jest, no, bezwzględnie. To nawet dzisiaj pan Jezus pokazał wobec tych, którzy przyszli z tą kobietą, prawda, żeby tylko, bo oni przyszli w niego uderzyć, a on nie polemizował, nie kłócił się, tylko po prostu właśnie jakby dał znak tego, że przyszedł także ich zbawić, ich ukochać, prawda, nie siłą, tylko takim przekonywaniem woli, a to tylko właśnie pokora może uczynić. nic innego więcej.
Prosimy bardzo. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Anna z diecezji toruńskiej. Pozdrawiam ojca. Pozdrawiam księdza biskupa. Serce przyspieszyło mi rytmu, ale jak napisane jest w Piśmie Świętym, że po głosie swojego pasterza poznacie. Więc bardzo się cieszę, że słyszę głos swojego pasterza, na który przyszłobota oczekuję. No i stąd tutaj bardzo silniejsze uderzenie serca. To chciałam powiedzieć, że w zamyśle Bożym nie ma przypadków. I rozważam, że właśnie ten termin został przesunięty. To opatrzność Boża sprawdziła, gdyż teraz wiele więcej słyszymy. Jeszcze ten okres pozwolił właśnie zbliżyć nam życie wielkiego prymasa tysiąclecia, księdza Stefana Wyszyńskiego. To sobota przez Radio Maria oczekuję właśnie na te katechezy i na wszystkich kontynentach wysłuchuję miliony ludzi, którym ksiądz biskup właśnie przybliża właśnie życie księdza kardynała. Dziękuję księdzu biskupowi właśnie za te wyczerpujące katechezy, przybliżające jego życie w przykładach, jego mowę. I tak teraz, kiedy ja po latach, jak owocuję nawet, kiedy to ziarno jest zdrowe, zasiane, owocuję po latach. I nawet ja, kiedy analizuję, w 1991 roku, kiedy powstała Radio Maria, słyszałam minimalnie, niewiele wtedy. To jakby młody pracujący, niewiele. W 1992 roku powstaje diecezja toruńska. No wtedy już więcej jest zabierzenie właśnie naszej diecezji w kościele świętego Józefa przy ojcach redemptoristach. Trudno by było nawet zapamiętać właśnie ten zakon redemptoryści, musiałam tam sobie powtarzać, utrwalać kilka razy, żeby to zapamiętać. No ale akurat będąc w Radzie Duszpasterskiej w parafii, ksiądz Probusz skierował mnie do Rady Duszpasterskiej diecezjalnej. I chyba to było drugi raz spotkanie z księdzem ordynariuszem Andrzejem, księdzem biskupem i spotkanie Rady Duszpasterskiej. Pamiętam to spotkanie, było wyczerpujące właśnie, wszystkie tematy.
Tak, pani Anno, do rzeczy już.
Do rzeczy. I teraz ksiądz biskup powiedział tak. Pamiętam te słowa dokładnie, że nowa diecezja i nowa siła przekazania słowa Bożego, Ewangelia. Ewangelia musi popłynąć na cały świat z Torunia, właśnie zaznaczył z Torunia. Ksiądz biskup wiedział już pewnie o Radiu Maria, choć ja niewiele wiedział, nie znaczenia. I powiedział, że z Torunia właśnie wyszedł głos, który zatrzymał słońce, ruszył ziemię i teraz tak z Torunia popłynie właśnie ten siła tego głosu, tej Ewangelii i na cały świat. I tutaj właśnie mi się kojarzy teraz to przygotowanie do beatyfikacji właśnie księdza kardynała Wyszyńskiego, tak. I właśnie tutaj te sobotnie katechezy bez Radio Maria mają duże znaczenie i właśnie to jest, przypominam sobie te słowa właśnie księdza ordynariusza Andrzeja, tak. Że właśnie Storunia popłynie ta siła tego głosu. Szczęść Boże.
Dziękuję pani Anno, pozdrawiam serdecznie, dziękujemy także, że jest z nami pani i że śledzi tych katechez księdza biskupie,
tak,
prawda?
Jest, widać, jest takim, no, jest chrześcijanką, która nieustannie czuwa, ma rękę na pulsie od tych lat, jak powstało Radio Maryja, nasza diecezja, zasłuchana właśnie to, co Pan Jezus chciałby nam dzisiaj powiedzieć, bo Radio Maryja i nauczanie Kościoła biskupów to nie są prywatne sprawy, prawda? My po prostu jesteśmy narzędziami w ręku Bożej łaski, Bożej opatrzności i może dlatego tak nieraz niejednokrotnie nam troszeczkę trudniej, jak i Panu Jezusowi, jak i prymasowi.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie Janina Skęczyna.
Witamy Pani Janino.
Witam serdecznie Jego Ekscelencję i Ojca prowadzącego w studio. Proszę Ekscelencji, proszę Ojca. Ja na przykład przyszła taka refleksja i czytałam na ten temat. Tak, to rzeczywiście to najpiękniejsze cechy to miał nasz prymas, ojciec narodu polskiego, pokora i odwaga. Ale pokorę, cierpliwość, prawda, roztropność. Ale ja bym chciała zwrócić uwagę na jego odwagę. Kiedy jest ten rok 56 i panowie władzy tamtejszej, ówczesnej jadą go uwolnić i jednocześnie zwracają się do niego z prośbą, żeby on zwrócił się do Polaków o uciszenie, bo on rozumieli, zaczęli, że są zniewoleni i, no i zaczęli tak się buntować i tak dalej. I prymas Słyszyński powiedział tak, ale postawił warunek właśnie non possumus od ołtarza władzy, prawda, że biskupów nie będą właśnie, nie będzie władza mianować, tylko hierarchowie właśnie, tylko władze kościelne, prawda, jego wielkie, prawda? Co robił prymas Wyszyński?
Pani Janino, przesuńmy się trochę, bo tracimy zasięg, bardzo słaba jakość, więc parę kroków w prawo albo w lewo, bo to telefon komórkowy przypuszczam i mamy problem ze słyszalnością. Proszę bardzo.
No właśnie, jeszcze właśnie zwróciłam uwagę na jego postawę w czasie wojny. Kim był porucznik ksiądz prymas Wyszyński? Zresztą nie był wtedy prymasem, prawda, w 1948 roku, kiedy potem dalej jego właśnie nowa nominacja nastąpiła, więc co robi? Po prostu jest kapelanem Armii Krajowej. Jest założony szpital powstańczy właśnie w tym Blaskach i on tam działa razem z powstańcami, pomaga i kiedy Żoliborz pali się, ludzie uciekają, padają. Padają również kobiety ciężarne, które chyba ze stresów zaczęły rodzić przedwcześnie i padają do rowów i rodzą się dzieci i on z tymi powstańcami zbiera te dzieciaczki i niesie do szpitala. Tak, więc po prostu ta jego taka odwaga bierze udział właśnie w czasie wojny właśnie. Kochał Polskę, kochał ojczyznę bardzo.
Dzięki potem... Pani Janino, chcemy się już odnieść do telefonu. Odwaga i patriotyzm o tych cechach także w naszych katechezach księże biskupie wspominaliśmy.
Tak. I myślę, że ona płynęła przede wszystkim ze zjednoczenia z Chrystusem, prawda? Bo na pewno po ludzku rzecz biorąc, on też się lękał, on to, bo sam o tym nieraz pisze w swoich zapiskach, ale ponieważ odkrywa tę wielką prawdę, że on nie na sobie ma budować, to nawet zaczyna dziękować Panu Bogu za to, że jest taki mały, słaby, lękliwy, że... Jezus będzie go to, jakby jego fundamentem, skałą i myślę, że to jest to, co chciał nam po prostu pokazać prymas i dlatego ta odwaga Boża.
Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie księdzu biskupowi Józefowi Szamockiemu. Dziękujemy także słuchaczom Radia Maryja. Ja od razu Państwu także przypomnę, że wszystkie nasze katechezy znajdują się w wersji dźwiękowej na portalu Radia Maryja, radiomaryja.pl. Można sięgnąć do tych treści, przygotować się także w swoim domu w dowolnej chwili do tych wielkich wydarzeń, które przed nami. Księże biskupie, bardzo dziękuję. Jak zawsze proszę o pasterskie błogosławieństwo dla Radia Maryja i wszystkich naszych słuchaczy.
Również dziękuję i naprawdę z radością błogosławię. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać, dobrego, błogosławionego dnia.
Bóg zapłać, dziękuję wzajemnie i Ojcu Piotrowi również w tej pracy tutaj trudnej.
Będziemy trwali. Dzięki ogromne, z Bogiem.